Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest siostra Jana Maria ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Szczęść Boże.
Od 2 lat siostra pracuje w Rwandzie, w Kibeho. Co sprowadza siostry na kontynent afrykański?
Pierwszą naszą placówkę na kontynencie afrykańskim przejęłyśmy po siostrach belgijskich w Republice Południowej Afryki, ale chciałyśmy mieć też drugą placówkę na tym samym kontynencie. Wiadomo też, ze względów politycznych czasami trzeba się przemieszczać, ale jest to kontynent, który potrzebuje pomocy. Rwanda to taki bardzo mały kraj w samym sercu Afryki. Mówi się o nim, że jest to kraj 1000 wzgórz, ale tak naprawdę jest to kraj 1000 problemów, 1000 nadziei i 1000 kontrastów. I właśnie w kraju, który jest właściwie wielkości województwa kujawsko-pomorskiego, obecnie znajduje się około 64 tysiące osób niewidomych lub takich, które mają problemy ze wzrokiem. W tej liczbie mieści się 20 tysięcy niewidomych dzieci, które do tej pory nie miały żadnej możliwości kształcenia się. Nasze zgromadzenie sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża zostało założone przez ociemniałą matkę Elżbietę Czacką, która całe swoje życie poświęciła służbie niewidomym na duszy i na ciele. Naszym głównym charyzmatem jest służba niewidomym na każdym etapie ich życia i z takim posłaniem wyruszyłyśmy też poza granice Polski. Obecnie siostry pracują na Ukrainie, w Italii, w Indiach, w Republice Południowej Afryki i najmłodsza nasza placówka w Rwandzie.
Od czego siostry tak naprawdę zaczęły w Afryce, w Kibeho?
Zaczynałyśmy zupełnie od zera, bo pojechałyśmy tam rozeznać sytuację tego państwa i tego miejsca i wtedy okazało się, że jest to miejsce, które najbardziej potrzebuje pomocy osobom niewidomym. Jest to miejsce szczególne pod kilkoma względami. Jak wiadomo, Rwanda zasłynęła z bratobójczej walki, która dokonała się pomiędzy dwoma plemionami. Jest to kraj ludzi poranionych, którzy jakby ciągle potrzebują nadziei i pokoju. Z drugiej strony jest to ziemia, na którą przyszła Matka Boża. W latach 80. XX wieku objawiła się ona 3 rwandyjskim nastolatkom, więc jest to jakoś ziemia święta i wybrana przez Pana Boga.
Jaka jest sytuacja dzieci na tej z jednej strony wybranej ziemi, z drugiej tragicznej?
W ogóle sytuacja osób niewidomych w krajach afrykańskich jest bardzo trudna. Jest to jeden z rodzajów kalectwa, który jest najtrudniej postrzegany przez ludzi, dlatego że jest przyjęty przesąd, iż ślepota jest zemstą przodków. Często te dzieci w przeszłości były po prostu zabijane, obecnie są one ukrywane. Często rodzice wstydzą się takich dzieci, bo świadczy to jakby o ich grzechach i o konsekwencji, która została zasłana przez właśnie przodków. Te wierzenia są jakoś bardzo mocno wdrożone w taką świadomość tradycyjną tych ludzi i bardzo trudno je zmienić. Czasami spotykamy się z tym, że w dzisiejszych czasach te dzieci również gdzieś tam są ukrywane. Mamy na przykład dziewczynkę, która została do nas przywieziona w wieku 10 lat i po jej zachowaniu możemy się domyślać, że większość czasu swojego życia spędzała w komórce razem ze zwierzętami, bo zachowywała się typowo tak jak one. Dopiero przy nas po 5 miesiącach zaczęła mówić, zaczęła samodzielnie załatwiać swoje potrzeby życia codziennego i zaczynała się rozwijać. Często jest tak, że te dzieci z racji swojego kalectwa są przeznaczone tylko na żebranie i w ten sposób mają pomóc rodzinie. Natomiast brakuje takiej serdeczności w stosunku do nich i tak naprawdę te dzieci, kiedy przychodzą do nas, to co najważniejsze dla nas, to nie tylko dać im możliwość nauki i wykształcenia, ale przede wszystkim nadzieję i pokój, które pozwolą im odnaleźć człowieczeństwo i utracone dzieciństwo.
W jaki sposób siostra próbowała przebić się przez tą świadomość tamtejszych ludzi?
Na początku najważniejsze było chyba takie wejście w tą kulturę i wspólnotę ludzi właśnie poprzez opanowanie języka, ponieważ wiadomo, że największą barierę stanowi język i jest on takim kluczem do wzajemnej otwartości. Więc pierwsze te spotkania, te próby, te kontakty to właśnie było próbą zaznajomienia się z językiem, który nie jest łatwy, ponieważ jest to język z rodziny Bantu i należy do jednego z najtrudniejszych języków afrykańskich. Na marginesie dodam, że ma 17 czasów i 19 klas gramatycznych. Ci ludzie, kiedy widzą, że biali, chociaż pochodzą z innej kultury, starają się jakoś otworzyć i poznać ich, to też sami otwierają się i jakby jest możliwy ten dialog. Właśnie rozmowy z tymi ludźmi, na początku bardzo prosto, ograniczające się do pozdrowień, do jakichś tam wyuczonych formułek, z czasem pokazały taką drogę dialogu, która docierała głębiej, która pozwalała poznawać ich myślenie i jakby ich codzienne życie.
Kiedy siostra po raz pierwszy powiedziała o tym, co jest charyzmatem zgromadzenia, z którego pochodzi, jakie były ich reakcje?
Na początku to był dla nich szok, ponieważ cały projekt powstał we współpracy z Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Na początku budowałyśmy ośrodek dla dzieci. W momencie, kiedy pojawiłyśmy się we wiosce, ludzie reagowali na nas z takim dużym dystansem i z pewną niechęcią, że biali wprowadzają się do nich, że budują duży dom i co dalej będzie, z jakimś takim niepokojem nawet. Natomiast w momencie, kiedy tylko była możliwość, żebyśmy się do tych budynków przeprowadziły, od razu zabrałyśmy pierwszą gromadkę niewidomych dzieci. Kiedy ci ludzie zobaczyli, że my z tymi niewidomymi dziećmi, które jakoś są odrzucone przez społeczeństwo, wędrujemy przez wioskę, śpiewamy, spacerujemy i dzieci przy nas są radosne, sami zaczęli się do nas inaczej odzywać, nawiązywały się pierwsze kontakty i obecnie jest to bardzo miłe, ale kiedy przychodzimy z dziećmi, nasi wioskowi sąsiedzi znają nas po imieniu, pozdrawiają dzieciaki, kiedy dzieci wyjeżdżają na wakacje do swoich domów, pytają, kiedy wrócą i naprawdę myślę, że te dzieci stały się też takimi apostołami właśnie w tym środowisku, gdzie są, że pomimo ślepoty, pomimo ciężaru kalectwa mogą mieć w sobie radość życia i są w pełni wartościowymi ludźmi.
Na czym tak naprawdę polega sióstr praca z tymi dziećmi?
Przede wszystkim jest to edukacja. Mamy szkołę podstawową, która ma dodatkowe klasy wstępne. W tych klasach wstępnych, ponieważ dzieci przyjmujemy od 5 roku życia, dzieci uczą się podstawowych czynności życia codziennego, takich jak samodzielne mycie, ubieranie się, po to, aby jak najlepiej przygotowały się do samodzielnego życia w przyszłości. Następnie w szkole podstawowej dzieci mają taki sam program jak dzieci widzące, z tą tylko różnicą, że używają metod dotykowych i że poznają świat właśnie za pomocą dotyku. Często takie lekcje odbywają się na zewnątrz, w środowisku naturalnym, gdzie dzieci poznają rośliny czy warzywa w ogrodzie, oglądają zwierzęta, a następnie uczą się wypukłego pisma Braille'a, który pomaga im zrealizować program szkolny. Ponieważ w Orbandzie rok szkolny jest podzielony na 3 trymestry, każdy trymestr kończy się egzaminem. I nasze dzieci również takie egzaminy zdają, pisząc je wypukłym pismem Braille'a. Są te egzaminy oceniane i jest to brane do średniej oceny na zakończenie roku.
Thank you.
Czym zatem różni się ta praca z dziećmi w Rwandzie od pracy z osobami niewidomymi, z dziećmi niewidomymi tutaj w kraju?
Na pewno dzieci niewidome u nas w kraju pochodzą z zupełnie innych warunków. Jednak stopa życiowa człowieka w Europie, w Polsce, nawet jeżeli pochodzi z dosyć biednego środowiska, jest dużo wyższa niż w krajach afrykańskich. Nie możemy zapomnieć o tym, że Rwanda jest to jeden z najbardziej zaludnionych i też najbiedniejszych krajów świata. Nie ma tam raczej przemysłu, więc ludzie utrzymują się tylko z pracy rąk własnych. Często jest tak, że rodziny wielodzietne jedzą tylko jeden posiłek dziennie, a czasami zdarza się, że jeden posiłek na kilka dni. Więc te dzieci przede wszystkim przychodzą z bardzo trudnych warunków, takich egzystencjonalnych. I jakby pomoc tym dzieciom zaczyna się od zaspokojenia podstawowych ich potrzeb, takich jak właśnie pomoc medyczna, czy dożywienie tych dzieci, zaopatrzenie w podstawowe ubranie, w pomoce szkolne, a dopiero potem możemy mówić o jakiejś edukacji. Oczywiście Rwandy, tak jak inne kraje afrykańskie, dotyka też problem HIV, więc niektóre dzieci też mają podwójną chorobę, którą jakoś staramy się w niej wspierać i są poddane leczeniu. Poza tym inne są też przyczyny utraty wzroku. Często wady czy choroby oczu, które w Europie czy w krajach wysoko rozwiniętych są możliwe do poprawy poprzez operacje. Tutaj w Afryce niestety takich operacji się nie wykonuje, ponieważ brak fachowców i sprzętu. Takim prostym przykładem jest na przykład operacja z wymianą soczewki oka. Właściwie w Europie są to zabiegi, które można już wykonać w warunkach ambulatoryjnych, a w Afryce w ogóle takich operacji się nie dokonuje i po prostu dzieci, które cierpią na tego typu schorzenia, muszą po prostu uczyć się po niewidomemu.
Co siostra najbardziej zaskoczyło na tej nowej placówce?
Na pewno najbardziej zaskoczyła mnie radość tych dzieci, która nie różni się od innych dzieci na świecie. Chyba też taka ich wdzięczność, szczególnie tych, które mają świadomość, że dostały jakąś nową szansę w życiu. Nigdy nie zapomnę chłopaka, który przyszedł do nas, kiedy skończył 12 lat. Stracił wzrok 3 lata wcześniej i kiedy stracił wzrok, mama wyrzuciła go na ulicę. Znaleźli go sąsiedzi i zajęli się nim, a następnie, kiedy przyszli z pielgrzymką do sanktuarium w Kibeho, przyszli też do naszej szkoły prosić, abyśmy tego chłopaka przyjęli. Bardzo szybko stał się on jednym z najpilniejszych uczniów w szkole, ponieważ powiedział, że to, co się stało, jest dla niego ogromną szansą, którą docenia i którą chce jak najlepiej wykorzystać. I właściwie postawa tego chłopaka tak naprawdę otworzyła nam oczy, że to, co robimy, ma sens. I chwila, kiedy jest naprawdę trudno i kiedy przychodzą jakieś zwątpienia, właśnie postawa tych dzieci daje taką siłę, z której możemy czerpać na co dzień.
Co jest najtrudniejsze w tej pracy, w tej posłudze?
Najtrudniejsze to chyba odnaleźć się w takiej nowej rzeczywistości, w nowej kulturze i zachować taki dystans do tego, żeby nie narzucać też swoich sposobów myślenia, swoich poglądów, ale przede wszystkim, żeby otworzyć się na tych ludzi, starać zrozumieć ich mentalność, ich sposób myślenia i jakby nie narzucając czegoś z zewnątrz, docierać do ich serc. Nie jest to łatwe, niestety na nas białych jakby ciąży ten ciężar kolonizacji i chociaż Polska nie brała w tym udziału, też jesteśmy postrzegani często przez pryzmat kolonizatorów. No właśnie tak spotkać się z tymi ludźmi na innej płaszczyźnie. Chyba to jest takie nasze główne zadanie.
Ale oprócz tych trudności na poziomie ludzkim są jeszcze trudności materialne. Jak siostry utrzymują ten dom?
Można powiedzieć, że właściwie cały ośrodek utrzymuje się z opatrzności Bożej, ponieważ nie mamy żadnych stałych dotacji ani źródła utrzymania. Miejscowy dystrykt pomaga nam opłacać pensje dla 8 nauczycieli, ale obecnie mamy już 40 pracowników i 60 dzieci, więc ośrodek rozwija się i jakby wymaga coraz większego nakładu kosztów. Mamy dla naszych dzieci adopcję serca, która polega na tym, że właśnie rodziny z Polski czy z innych krajów, adoptując duchowo jedno z naszych dzieci, wspomagają je materialnie i taka adopcja serca pokrywa miesięczne opłaty pobytu tego dziecka w naszym ośrodku, ponieważ właściwie cała placówka dopiero się tworzy. Budujemy od podstaw i tak samo wyposażamy naszą szkołę od podstaw, więc piszemy różne projekty, które pozwalają nam na zakup pomocy szkolnych. Ale często bywa też tak, że po prostu brakuje pieniędzy i wtedy naprawdę doświadczamy doświadczamy Bożej opieki i tak jak kiedyś powstawały placówki w Polsce, kiedy nasze siostry najstarsze opowiadają, że nie było pieniędzy na zakup żywności czy na inne najbardziej potrzebne rzeczy i nagle te pieniądze się znajdowały, tak samo my tam w Afryce możemy doświadczyć, że czasami jest tak, że nie wiemy za co kupimy czy za co wypłacimy pensję naszym pracownikom, a w ostatnim momencie te pieniądze jakoś się znajdują. I może będąc tutaj w Polsce nie docenia się tego tak na co dzień, właśnie takiego działania Bożej opatrzności i tego, że wszystko właściwie co potrzebne do życia mamy na wyciągnięcie ręki. Tak właśnie Afryka uczy takiej ufności i pokory, że przy naszym jakimś mocnym zaangażowaniu Pan Bóg błogosławi i daje to, co jest najpotrzebniejsze.
Co było największym błogosławieństwem przez te 2 lata posługi?
Myślę, że największym błogosławieństwem dla nas przez te 2 lata posługi była współpraca, jaka nawiązała się z okulistą, który pracuje w Rwandzie. Jest to Belg, który przyjechał na 4-letni kontrakt i który pracuje w szpitalu Kabgai o 100 km od naszego ośrodka. Jest to lekarz bardzo oddany osobom niewidomym, potrafi wykonywać 40 operacji okulistycznych dziennie. Ponieważ przyjechał kilka razy do naszego ośrodka, nawiązała się bardzo bliska współpraca i bardzo często dr Pitt, bo o nim tu mowa, przysyła do naszego ośrodka kandydatów, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole. Doktor właśnie często przyjeżdża do nas i przeprowadza badania w warunkach ambulatoryjnych, a także operuje nasze dzieci, które mają szansę na poprawę wzroku. Na pewno ta współpraca jest darem Pana Boga, ponieważ w Rwandzie jest bardzo mało specjalistów i każda taka pomoc jest na wagę złota.
A czego się siostra nauczyła przez te 2 lata pracy w Kibeho?
Chyba najbardziej takiej otwartości na to, co Pan Bóg daje, że życie na misjach uwalnia trochę z takich schematów życia codziennego. Często przychodzą sytuacje bardzo nieoczekiwane, które wymagają zmiany myślenia czy zmiany działania. I też takiej, myślę, radości z wykonywanej pracy, że każde spotkanie z człowiekiem jest ważne i każdy człowiek w to spotkanie wnosi jakiś dar, tylko potrzeba otworzyć się, żeby ten dar zobaczyć.
Swoim doświadczeniem pracy misyjnej dzieliła się z nami siostra Jana Maria ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Dziękuję serdecznie.
aby Kościół był domem wszystkich i z gotowością otwierał drzwi tym, których dyskryminacja rasowa i religijna, głód i wojny zmuszają do emigrowania do innych krajów. Proces opuszczenia rodzinnej wspólnoty etnicznej, jak i przybycie obcego innego do wspólnoty przyjmującej jest wyzwaniem wciąż aktualnym dla Kościoła. Kościół, będąc domem wszystkich, czyli wspólnotą wielokulturową i wielojęzyczną, zjawisko migracji i ruchliwość człowieka postrzega jako właściwe swojej naturze. Przyjrzyjmy się sytuacji domowej świętej rodziny z Nazaretu, która jest ikoną wszystkich rodzin, szczególnie rodzin migrujących i prześladowanych. Wkrótce po narodzinach Jezusa Józef musiał wziąć dzieciątko i jego matkę i nocą wyruszać w drogę. W dramacie rodziny z Nazaretu, zmuszonej szukać schronienia w Egipcie, zarysowuje się bolesna sytuacja wszystkich migrantów, a zwłaszcza uchodźców, wygnańców, uciekinierów, ewakuowanych, prześladowanych. Zarysowują się trudności, z jakimi zmaga się każda migrująca rodzina, niewygody, upokorzenia, niedostatki i słabości ponad 200 milionów migrantów, uchodźców i uciekinierów na świecie. Migranci przeżywają ból rozłąki z osobami i tym, co się kocha, porzucenie drogich sercu nadziei, wędrówkę przez nieznane miejsca, trudności w znalezieniu dachu nad głową, w miejscu, gdzie wszystko jest obce. Do tego dochodzi często klimat podejrzliwości i dyskryminacji, który odczuwa się w otoczeniu, tymczasowość sytuacji i nieznajomość języka. Przesłaniem Kościoła jest okazywanie gościnności migrantom i służenie im. Sytuacja wykorzenienia, w której się znajdują, oraz niewrażliwość otoczenia spychają ich zazwyczaj na margines społeczeństwa. W Kościele nie ma cudzoziemców. Na mocy chrztu chrześcijanin jest pełnoprawnym członkiem chrześcijańskiej wspólnoty tam, gdzie mieszka. Sama wspólnota, parafia, powinna zabiegać o jego przynależność, głównie po to, aby służyć ubogim. Trudna sytuacja migranta powinna otwierać serca na jego przyjęcie i powinna skłaniać do większej troski o zaspokojenie jego potrzeb. Jak Jezus jest wyrazistym obrazem miłości Ojca, tak i Kościół powinien być obrazem czułej troskliwości Odkupiciela. Wszyscy powinni dostrzegać, że wspólnota, w której pojawia się imigrant, jest zdolna przyjąć go z miłością i okazywać radość z tego, że w przybyszu spotyka i rozpoznaje drugiego, oczekiwanego Chrystusa. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu na 96. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w 2010 roku, którego temat brzmiał „Małoletni migranci i uchodźcy”, napisał: „Gościnność w stosunku do obcokrajowca i solidarność z nim staje się głoszeniem Ewangelii Solidarności. Kościół ją głosi, gdy otwiera ramiona i zabiega o respektowanie praw migrantów i uchodźców, nakłaniając rządzących krajami i kierujących organizacjami oraz międzynarodowymi instytucjami do ich wspierania poprzez podejmowanie odpowiednich inicjatyw. Módlmy się więc w sierpniu, aby Kościół był domem wszystkich i z gotowością otwierał drzwi tym, których dyskryminacja rasowa, religijna, głód i wojny zmuszają do emigrowania do innych krajów”.
Wiadomości ze świata misyjnego. Jesienne zebranie papieskich dzieł misyjnych oraz innych środowisk misyjnych odbędzie się w dniach od 27 do 29 września w Niepokalanowie. Jego uczestnicy spróbują na nowo odczytać encyklikę Redemptoris Missio. O wyzwaniach ewangelizacji i misji Ad Gentes będzie mówił ksiądz dr Stefan Moszoro-Dąbrowski z Opus Dei. Natomiast ojciec Adam Schulz, jezuita, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, zwróci uwagę, w jakim stopniu wspólnoty i stowarzyszenia katolickie wypełniają misję apostolską i misyjną w Kościele. Gościem szczególnym jesiennego zebrania będzie dyrektor papieskich dzieł misyjnych z Republiki Czeskiej. Letni obóz misyjny dla studentów organizowany przez Werbistowskie Centrum Młodych z Chludowa odbędzie się w dniach od 30 sierpnia do 3 września w Nowej Karczmie koło Kościerzyny. W programie przewidziano m.in. codzienną Eucharystię oraz warsztaty biblijne. Zmarł 13 sierpnia ksiądz Janusz Górski, kapłan diecezji opolskiej i wieloletni misjonarz w Togo. Ksiądz Górski najpierw pracował jako duszpasterz diecezji opolskiej, następnie po przygotowaniu językowym w Brukseli wyjechał w 1983 roku do Togo. Ze względów zdrowotnych powrócił do kraju po 15 latach posługi. Pracował wówczas jako proboszcz w Kobieli, a następnie pełnił funkcję wicedziekana, później dziekana dekanatu grodkowskiego. W roku 2003 ponownie wyjechał do Togo do diecezji Sokode. Uroczystość pogrzebowa odbyła się dziś o godzinie 11 w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Zabrzu Helence. Z początkiem października ruszają w Domu Animacji Misyjnej w Konstancinie Jeziornej warsztaty poświęcone problematyce azjatyckiej. Organizuje je Palotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Chrystusa Króla we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warsztaty rozpoczną się 1 października i potrwają 3 dni. Mogą w nich wziąć udział katecheci i animatorzy misyjni. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.